Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na kolejne poszukiwania zdolnych artystów, którzy trochę w życiu nabroili, no ale czasami także się nudzili. O tym teraz Państwu opowiemy w składzie doktor historii sztuki Marta Gudowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Paweł Błędowski. No, Leonardo da Vinci. Niespokojny duch. O nim powiedzieć to jakby niczego nie powiedzieć.
Oj tak, zdecydowanie. Niespokojny duch. Do tego szybciej myślał, niż był w stanie fizycznie działać. Szybko się też nudził, to tak dość łagodne jego podsumowanie i różnie się określa u Leonarda tę specyficzność, że miał wiele planów, ale niewiele z nich doczekało się finiszu. No i tak też było z jego zainteresowaniem anatomią, o którym całkiem dużo wiemy dzięki tak zwanemu manuskryptowi anatomicznemu A, ale zanim
powiemy B, no to jeszcze powiedzmy troszkę o podstawach, no bo to jest też ciekawe, że Leonardo da Vinci nie miał takiego wykształcenia, jakie zakładała rodzina i chyba na dobre mu to wyszło.
Chyba tak, bo jako nieślubne dziecko notariusza nie mógł iść w ślady ojca, ale strata niewielka, bo z arytmetyką mu było po prostu nie po drodze. A swoją karierę zaczął w warsztacie Verrocchia jako malarz, być może też uczestniczył w projektach architektonicznych i rzeźbiarskich, które przez ten warsztat naturalnie się przewijały. Ale mieszkając w Mediolanie, miał wtedy 31 lat, Leonardo zaczął gromadzić materiały i zapiski do traktatu o malarstwie. Oczywiście jego nigdy nie stworzył, ale zamierzał.
Chęci
tak,
były.
Tak, powziął ku temu jakieś kroki. Chodziło o stworzenie takiego kompendium wiedzy, które umożliwiałoby artystom tworzenie dzieł, które będą wiernym odzwierciedleniem natury. No, zajął się w tym szczegółowo optyką, geologią, hydrauliką i przede wszystkim ludzkim ciałem. Problematyka ta, trzeba powiedzieć, że szczególnie interesowała artystów renesansu. Tą drogą Leonardo doszedł do potrzeby napisania traktatu anatomicznego, więc traktat o malarstwie został daleko w tyle.
Jeden i drugi pomysł bardzo ciekawy, ale to jest w ogóle fascynujące, że on rozmyśliwał o tym, żeby porwać się na coś tak ogromnego, no bo przecież to dzieło życia musiałoby być chyba.
Dzieło życia i ja miałam wrażenie, że śledząc tę jego drogę anatomiczną, to rosło jak ciasto drożdżowe po prostu.
No tak.
Czego nie dotknął, to się rozmnażało jak
zaklęciem. Jak wszechświat, cały czas się rozszerzało.
Zdecydowanie tak. No i jak już poczuł tę potrzebę napisania traktatu, to w początkowym okresie, tak jak mówisz, on się tak zachłysnął tym potencjałem tego projektu i chciał tam upchnąć absolutnie wszystko, więc mamy takie pismo z 1489 roku, w którym on sobie zanotował, że chce opisać poczęcie i życie płodowe, poród. Później miał być opis dorosłego mężczyzny, dorosłej kobiety, też dziecka, bo czemu i nie? Oczywiście pod kątem wymiarów, charakterystyki organizmów, cery, fizjonomii, opisy nerwów, mięśni, żył, kości, emocje. O matko.
Ambitny gość.
Tak, i pewnie jeszcze parę innych rzeczy. Potrzeba było materiału, tak, żeby można było się o tym wszystkim przekonać na własnej skórze. Więc pomimo tego, że sekcje nie były oficjalnie zakazane, a w wielu miejscach możemy przeczytać, że sekcje były zakazane. Nie, oficjalnie sekcje nie były zakazane, ale daleko im było do powszechności, więc Leonardo na starcie anatomicznej przygody miał pewne problemy z pozyskiwaniem ciał do badań i stąd te jego początkowe wnioski i rozmyślania pochodzą z dysekcji zwierzęcych. No i też trochę ze spekulacji, czego dowodzi na przykład rysunek stopy niedźwiedzia albo też rysunek stosunku płciowego z około 1490 roku, jak Państwo do niego dotrzecie, to jest zupełnie takie odjechane kosmiczne, tak jakby w ogóle nie wiedział co do czego po prostu.
No właśnie, zagubił się w tym wszystkim chyba.
Trochę tak. Istnieją więc dowody na to, że Leonardo pod koniec lat 80. przeprowadzał badania czaszki i kończyny dolnej człowieka, czyli skądś jednak te przedmioty wziął. Tak. W przypadku czaszki zachowało się bardzo wnikliwy rysunek i bardzo powierzchowna obserwacja i analiza. Tutaj mamy taki troszeczkę zgrzyt. Ale ten wczesny etap studiów anatomicznych Leonarda skupiał się oczywiście z uwagi na tę trudność w dostępie do zwłok, na pomiarach ciała i jego proporcjach. No i ten etap skończył się na początku lat 90. XV wieku.
No dobrze, Marto, no wiadomo, że wtedy stan wiedzy nie powiększał się tak geometrycznie jak teraz, czy jak w wieku XX, no ale jednak on starał się być na bieżąco, starał się trzymać rękę na pulsie z tego, co się dzieje.
I o tym świadczy, tak, o tym świadczy nam spis jego księgozbioru. Po 1500 roku został wykonany i wynika z niego, że ciało interesowało go pod kątem fizycznej struktury. Oprócz dysekcji zwierzęcych, z którymi już wcześniej miał do czynienia, o czym powiedzieliśmy, wykonał też opis i rysunek dwurożnej macicy ciężarnej krowy. No to już znaleźć w ogóle taki przypadek, no tak? To naprawdę musiał być zdeterminowany i o tym to świadczy. W pierwszym dziesięcioleciu XVI wieku wykonał też sekcje ludzkie. Na przykład mamy sekcję, którą wykonał zimą na przełomie 1507 i 1508 roku. Była to sekcja starca, zmarłego spokojną śmiercią, co odnotował Leonardo. Starzec zmarł we florenckim szpitalu Santa Maria Nuova. Leonardo opisał przy tej okazji jako pierwszy w historii medycyny niedrożność naczyń wieńcowych.
Miażdżyce.
Tak, czyli miażdżyce. I przy okazji tej sekcji wspomina też sekcję dwuletniego dziecka, a badacze ustalili, że w tym czasie miał już za sobą sekcję około 10 ciał.
Teraz przechodzimy do momentu, kiedy Leonardo trafia do Mediolanu.
Tak, do momentu przełomowego i to była wiosna 1508 roku. On się znalazł w Mediolanie i w ciągu tych 5 lat, które są przed nim, dokona prawdziwego przełomu. W tym czasie bardzo dużo rysował, powstała duża liczba rysunków, które wskazują, że Leonardo przeprowadzał sekcje na ludziach i że tego materiału już wtedy mu nie brakowało. Od 1509 roku liczba osób, które wylądowały na jego stole, wzrosła z 10 do ponad 30 pod koniec życia artysty, a zmarł w 1519 roku, więc mógł się już nazwać wytrawnym badaczem.
No tak, to teraz możemy już chyba wrócić w naszej opowieści do tego manuskryptu, o którym wspomnieliśmy na początku, czyli do manuskryptu anatomicznego A. Czym on jest w rzeczywistości, Marta?
To tak naprawdę jest zbiór 18 kart, ale musimy zaznaczyć, że nie Leonardo zebrał te karty, tylko później jego uczniowie, później one były sprzedane, później się rozproszyły, znowu były... To jest po prostu wtórna taka zbitka, więc Leonardo przygotował te rysunki zimą 1510-1511 roku, a na tych kartach znaleźć można 240 indywidualnych rysunków z notatkami dotyczących analizy kości i mięśni. I on się kierował przy tworzeniu tych rysunków zasadą strukturalnej, mechanicznej doskonałości ciała.
O czym wiedział Marto Leonardo, z czym się zgadza współczesna medycyna?
Czyli kilka błysków z tego manuskryptu, tak?
Tak, to, o to nam chodzi.
To, co mnie zachwyciło, to trzeszczki, czyli niewielkie kości znajdujące się w stopie albo w ręce. No i tutaj Leonardo roztrząsał akurat przypadek stopy i zauważył, że te kości pod stawem dużego palca mają swoje specyficzne zadanie, które polega na ochronie ścięgna podczas marszu przez umożliwienie mu poruszanie się bez takiego obciążenia ciężarem ciała.
Czyli rodzaj takiej dźwigni,
tak,
która to...
Tak, trochę to działa jak dźwignia. Zresztą taką samą rolę przypisał rzepce w kolanie, która tak naprawdę jest największą trzeszczką w ludzkim ciele. No właśnie, i to pierwszy taki błysk. Co wiedział jeszcze Leonardo? Wypowiedział się też na temat bicepsu, który, jak zauważył, ma dwie funkcje. Zgina ramię w łokciu i obraca rękę spodem do góry. I proszę sobie wyobrazić, że minęły 2 wieki, zanim ktoś powtórzył to odkrycie.
Zupełnie niesamowite.
No to jest odlot.
No i teraz to, co dla nas jest bardzo ważne, czyli stwierdził, w jaki sposób wytwarzany jest głos, czy raczej gdzie.
Tak, doszedł do tego, że głos jest wytwarzany w ujściu tchawicy. I tutaj taka ciekawostka, bo przestrzeń między strunami głosowymi Leonardo nazwał fletem.
Ciekawe.
Tak, zresztą miał sporo takich swoich nazw. Niektóre się przyjęły do tej współczesnej nomenklatury, inne nie, ale to już jest temat naprawdę na osobny odcinek.
Dobrze, to teraz przejdźmy jeszcze do tej stopy, którą narysował.
Tak, mamy taką kartę trzecią. Trzecia verso i Leonardo tam narysował stopę z 2 paliczkami małego palca. I teraz zaraz wszyscy zdejmujemy skarpety i
maczamy.
Tak. Ogólnie przyjmuje się, że powinny być 3 paliczki, ale rzeczywistość jest taka, że zdarzają się też 2 równie często co 3 i to nie jest żadnym odstępstwem od normy, czyli możemy mieć 3, możemy mieć 2.
No tak, i jeszcze też rozmyślał o kości, na którą lepiej nie upadać, bo bardzo boli.
Oj tak, zdecydowanie kość guziczna, czyli ogonowa, i ona zaobserwowała Leonardo, że przemieszcza się podczas porodu. Leonardo jest też autorem pierwszego w historii wiernego przedstawienia
kręgosłupa. To jest bardzo ważna informacja.
Tak, bo podobno do dziś to osiągnięcie nie ma sobie równych. Tak się zachwycamy po dziś dzień dokładnością tego rysunku. A Leonardo uchwycił tutaj prawidłową budowę, idealnie odwzorował też krzywizny i nachylenie kości krzyżowej, ale no nic nie jest doskonałe, tak? Jedyne potknięcie, które tutaj popełnił, to to, że rysując 12 kręgów, narysował, może z rozpędu, 13 wyrostków kolczystych. Dodatkowy możemy zaobserwować między drugim i trzecim kręgiem piersiowym.
No to chyba takie po prostu przeoczenie. Tak, tak. Raczej nie przeoczenie, a naddanie jednej
bonus.
Rzeczy.
Bonus. Tak, można tak. Mu to wybaczyć, tak.
No dobrze, także przechodzimy do dłoni teraz.
Dłoń, tak. Patrzymy na swoją dłoń i Leonardo zauważył, że ścięgna na stronie dłoniowej ręki, czyli ta wewnętrzna część, są grubsze niż na grzbietowej. Co to dla nas oznacza? Ano to, że z większą siłą chwytamy, niż otwieramy zaciśniętą pięść.
To prawda. I teraz Państwo sobie mogą to zrobić i stwierdzić, że Leonardo miał rację. Zaraz udajemy się do podłudzia, jakkolwiek to brzmi.
Tak, idziemy niżej. I tutaj mamy mięsień płaszczkowaty i dwa fragmenty mięśnia brzucha tego, które łączą się w ścięgnie piętowym, zwanym potocznie ścięgnem
Achillesa.
Dokładnie. I Leonardo tak się zastanawiał, no po co nam 3 mięśnie, 3 oczywiście w cudzysłowie, skoro jeden by wystarczył. No i rzeczywiście niektórzy współcześni anatomowie opisują mięsień płaszczkowaty i dwie części mięśnia brzuchatego jako 3 części jednego mięśnia.
I stąd mamy triceps tak zwany.
Tak, czyli to jest nic innego jak mięsień trójgłowy łydki.
Mhm. No i jest jeszcze mięsień, który nie występuje u wszystkich ludzi, też o bardzo interesującej nazwie.
Tak, i pewnie nie wszyscy wiedzą, że mogą go mieć, a mogą go nie mieć. Mięsień strzałkowy trzeci. Nie dość, że Leonardo go zauważył, co umieścił na karcie 18 recto, to jeszcze poprawnie umieścił go w międzykostnej komorze przedniej, a często błędnie umieszcza się go, nawet dzisiaj, w bocznej komorze mięśniowej podłudzia. No, to jest czad po prostu.
Aha. Czy zorganizowano kiedyś wystawę, gdzie pokazano wszystkie z tych rysunków zachowanych?
Wszystkie może nie, ale tak, ten manuskrypt anatomiczny a przedstawiono na wystawie w Vancouver Art Gallery w 2010 roku. Była taka wystawa Leonardo da Vinci The Mechanics of Man, na której rysunki artysty zestawiono z najaktualniejszą wiedzą medyczną, którą pozyskiwano przy użyciu najnowocześniejszego medycznego sprzętu. No i konkluzja jest taka, że Leonardo bardzo rzadko się mylił albo czegoś nie zauważał.
Gdyby zauważył i stwierdził tylko jedną z tych rzeczy, o których Państwu opowiadaliśmy, to już byłoby to niezwykłe. A ile on jeszcze rzeczy zrobił, nie tylko dotyczących anatomii, ale chociażby, nie wiem, lotnictwa? Nie byłoby lotnictwa chyba bez Leonardo.
Chyba by nie było.
Dziękuję Ci za tę rozmowę, Marto. Dzięki.
Dziękuję.
A kolejny odcinek Zdolnych Szelm, na to zapraszamy za tydzień.
Zdolne Szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.